Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Bazylice Matki Bożej Większej papież modlił się o powodzenie jutrzejszej podróży do Strasburga. Franciszek uczestniczył w pogrzebie kardynała Angeliniego. Watykan oficjalnie potwierdził, że tegoroczna choinka zostanie przywieziona z Kalabrii, a szopka z Werony. 24 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty udał się dziś wieczorem do Bazyliki Matki Bożej Większej. Przed obrazem Maryi Salus Populi Romani modlił się o powodzenie jutrzejszej podróży do Strasburga i wizyty w instytucjach europejskich. Watykański rzecznik podał, że papież modlił się w ciszy przez pół godziny. Przed obrazem Maryi złożył też bukiet żółtych i błękitnych róż, czyli w barwach Unii Europejskiej. Ksiądz Lombardi przypomniał, że modlitwa w Maryjnej Bazylice w przeddzień podróży apostolskiej stała się jednym ze zwyczajów tego pontyfikatu. Nieco wcześniej, po południu, Ojciec Święty przyjął na specjalnej audiencji prezydenta Egiptu, Abd al-Fattah al-Sisiego. W czasie serdecznych, jak zaznacza komunikat prasowy, rozmów w Watykanie skupiono się na sytuacji w Egipcie. Podkreślono bliskość i solidarność Kościoła z całym narodem egipskim w aktualnym okresie przemian politycznych. Mówiono też o roli Egiptu w promowaniu pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. W tym kontekście podkreślono, że dialog i negocjacje to jedyny możliwy sposób na położenie kresu konfliktom i aktom przemocy. Gdy Kościół jest pokorny i ubogi, dopiero wtedy jest wierny Chrystusowi, zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii Franciszek komentował scenę z ubogą wdową świątyni.
Gdy Kościół jest pokorny, gdy Kościół jest ubogi, także gdy Kościół wyznaje swoje nędze, przecież wszyscy je mamy, wtedy jest wierny. Kościół powiada, ja jestem w cieniu, lecz światło przychodzi z wysoka. I tak jest dobrze. Prośmy tę wdowę, która na pewno jest w niebie, by nauczyła nas być takim Kościołem, dając z życia wszystko, co mamy, a nic nie zostawiając dla siebie. Bez chwalenia się własnym światłem, ale zawsze szukając światła płynącego od Pana.
Kościół stracił w nim jednego z najbardziej zasłużonych pasterzy. Tak o kardynale Fiorenzo Angelini mówił dziś na jego pogrzebie kardynał Angelo Sodano. To on jako dziekan kolegium kardynalskiego przewodniczył dziś po południu uroczystościom pogrzebowym w Bazylice Świętego Piotra. Papież modlił się nad trumną zmarłego na zakończenie liturgii. W homilii kardynał Sodano przypomniał współpracę kardynała Angeliniego ze świętym Janem Pawłem II, który powierzył mu organizację Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Przez 74 lata był wielkodusznym duszpasterzem. Najpierw jako kapłan na peryferiach Rzymu, a potem jako biskup i kardynał. Sam chlubił się tym, że jako biskup pomocniczy Rzymu uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Przyszło mu pracować w trudnych czasach. Często jednak powtarzał za Piusem XII: dość narzekania, trzeba działać. W tym duchu przypomniał też słowa świętego Augustyna: to nie czasy są złe, czasy to my. Jacy będziemy my, takie też będą nasze czasy.
Gubernatorat Państwa Watykańskiego oficjalnie potwierdził, że w tym roku choinka na placu świętego Piotra będzie pochodzić z południowo-włoskiego regionu Kalabria, a szopka z Werony. Ponad 25-metrowa jodła zostanie przywieziona do Watykanu 4 grudnia. Światła zabłysną na niej dopiero 19 grudnia. Tego samego dnia zostanie też odsłonięta szopka. Zostanie w niej wykorzystana scenografia do opery Napój miłosny Gaetano Donizettiego, wystawionej w werońskiej arenie. To właśnie fundacja opiekująca się tym starożytnym amfiteatrem jest fundatorem szopki. Złoży się na nią około 20 figur z terakoty naturalnej wielkości. Całość będzie nosić tytuł Szopka w operze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Czym są odpusty, kiedy pojawiły się w Kościele, jakie są rodzaje odpustów i co trzeba zrobić, aby je uzyskać? Na te pytania odpowiada audycja przygotowana przez Radio Doxa z Opola. Przy mikrofonie brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz prałat Grzegorz Kadzioch, doktor prawa kanonicznego i rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.
Szczęść Boże.
Co to takiego jest odpust?
Łacińskie słowo indulgencja ma kilka znaczeń i może oznaczać pobłażliwość, życzliwość, dobroć, ale także darowanie kary, przebaczenie, no czy właśnie odpust. Odpust w takim popularnym znaczeniu to uroczystość związana z uczczeniem patrona czy tajemnicy wiary, której dedykowany jest konkretny kościół. Natomiast odpust w rozumieniu takim dogmatycznym, według takiej konstytucji apostolskiej Pawła VI, to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone w sakramencie pokuty. Chrześcijanin dostępuje odpustu, kiedy jest odpowiednio usposobiony pod określonymi przez Kościół warunkami i za pośrednictwem Kościoła, bowiem Kościół jest jakby szafarzem owoców odkupienia i korzysta ze skarbca tych łask, wysłużonych nam przez Jezusa Chrystusa, ale także przez świętych.
Czy odpust to jedyna forma zadośćuczynienia za grzechy?
Kościół praktycznie zna trzy jakby formy zadośćuczynienia od pokutowania za grzechy. Pierwsze to dzieła pokutne, które zostają nam zadane przez spowiednika w akcie sakramentalnej spowiedzi, ale drugie to dobrowolne, takie przyjęte dzieła pokutne przez samą osobę, czyli cierpliwe znoszenie cierpienia, trudów życia, swojej choroby. I trzecie to właśnie droga do darowania kary doczesnej, którą daje nam odpust, praca nad sobą, różnorodne praktyki pokutne, dzieła miłosierdzia, dzieła miłości, post, modlitwa, jałmużna. W historii Kościoła teologowie różnie interpretowali ten sposób właśnie udzielania odpustu przez pośrednictwo Kościoła. I na przykład święty Tomasz uważał, że Kościół udziela odpustu na zasadzie swoistego rodzaju zapłaty. Natomiast święty Robert Bellarmine uważał, że odpust jest udzielany na sposób rozgrzeszenia, taką bezpośrednią mocą władzy jurysdykcyjnej, prawnej, którą posiada Kościół. Natomiast współcześni teologowie uważają, że odpust to oficjalne wstawiennictwo Kościoła, urzędowa prośba, modlitwa Kościoła. Tak to też zostało zdefiniowane przez papieża Pawła VI w tej konstytucji apostolskiej.
Od kiedy w historii Kościoła znane są odpusty?
Wraz z rozwojem teologii, zasadniczo w średniowieczu, praktykę odpustu, którą my dzisiaj znamy, tak została ustanowiona przez Kościół. Natomiast świadectwa o odpustach mamy bardzo dawne. Jednym z takich najstarszych i najbardziej pięknych świadectw jest świadectwo świętej Perpetuły. W kanonie rzymskim mamy osobę Perpetuły wymienioną, a sprawa dotyczy jej braciszka Dinokratesa. Perpetua oddała życie za panowania cesarza Gety, syna Severa, i jej braciszek zmarł przed chrztem i siedząc właśnie, czekając na igrzyska, Perpetua bardzo gorliwie zaczęła się modlić za swojego braciszka. Wcześniej widziała go właśnie, że nie mógł sięgnąć do ocemrowanej studni z wodą, a po długich swoich modlitwach zauważyła, że Dinokrates ma zabliźnioną ranę, która spowodowała jego śmierć. Jest radosny, dobrze ubrany i ta cembrowina tak się obniżyła, że mógł z niej swobodnie pić wodę. Bawił się jak dziecko. Można powiedzieć, to jest pierwsze świadectwo. Perpetua zrozumiała, że Dinokrates opuścił miejsce cierpienia. To jest najstarsze chrześcijańskie świadectwo o odpustach. Natomiast praktykę odpustów, ale trochę w innym rozumieniu jak nasze, prowadzili mnisi i roszkoccy, dlatego że zadawali pokutę na podstawie tak zwanych ksiąg penitencjalnych. I praktyka ta miała miejsce u początku wczesnego średniowiecza. Polegało to na tym, że odpust był skróceniem czasu przeznaczonym na pojednanie z Bogiem, bowiem mnisi i roszkoccy najpierw zadawali pokutę, którą trzeba było odprawić, a później dopiero penitenta rozgrzeszali, jednali z Bogiem. I odpust to było właśnie czasem darowanie tego czasu, który był jeszcze na pokutę, na przykład skracany był, kiedy wcześniej była Wielkanoc. I stąd wzięła się też ta praktyka liczenia, na przykład studni odpustu, 200 dni, 300-600 dni odpustu. Natomiast do XI wieku odpust polegał na zamianie jednego zadośćuczynienia związanego z sakramentem pokuty na inne, na przykład długiego postu o chlebie i wodzie na pielgrzymkę do Rzymu, albo też właśnie później wykupienia penitenta od wykonania określonej pokuty przez złożenie ofiary na korzyść określonej instytucji.
Czy w średniowieczu rozróżniano odpusty zupełne od cząstkowych?
Pierwszym papieżem, który wprowadził dla całego Kościoła odpust zupełny, to był papież Bonifacy VIII, który w roku 1300 ogłosił rok jubileuszowy dla całego Kościoła. Dlatego, że wcześniej odpusty zupełne można było zyskać tylko za wyprawy krzyżowe i były to odpusty ustanowione przez papieża Aleksandra II oraz Urbana II. Chociaż znajdziemy także, że w takim sanktuarium Świętego Krzyża w opactwie Montmajour w roku 1019 biskup Arles Poncjusz w związku z nawiedzeniem kaplicy właśnie też wprowadza odpust zupełny, ale oficjalnym odpustem zupełnym Kościoła był ten właśnie związany z rokiem jubileuszowym 1300.
Dlaczego zatem Marcin Luther wśród swoich 95 tez opublikował także te przeciwko odpustom?
Historia związana z opublikowaniem tez wiąże się z historią budowy Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie i osobą, która rozpaliła trochę Marcina Lutra, był dominikanin Johannes Tetzel. On był przedstawicielem ówczesnej teologii kontrowersyjnej i wielkim kaznodzieją odpustowym. I w swoich kazaniach w imieniu arcybiskupa Mogunskiego i Magdeburskiego Albrechta zbierał ofiary potrzebne na budowę właśnie Bazyliki Świętego Piotra. Tetzel podawał naukę o odpustach w bardzo uproszczony sposób i tym zgorszył Marcina Lutra i także niektórych ludzi. Marcin Luter w tych swoich opiniach dotyczących odpustów głosił naukę niezgodną z nauką Kościoła i tutaj można podkreślić takie jego myśli, że zasługi Chrystusa i świętych nie stanowią skarbca Kościoła, z którego papież może czerpać odpusty, a taką była doktryna Kościoła. Odpusty są tylko jakby pobożnym oszustwem wiernych i zwalniają od spełnienia dobrych uczynków. Błądzą ci, którzy uznają odpusty za zbawienne i użyteczne dla dobra duchowego i że odpusty konieczne są tylko dla publicznych grzeszników i zatwardziałych grzeszników niepokutujących. To były mniej więcej takie stwierdzenia Marcina Lutra. Papież Leon X w buli Cum Post Quam z 9 listopada 1518 roku przedstawił naukę Kościoła dotyczącą właśnie odpustów. Wyraźnie tam wskazał na to, że w sakramencie pokuty otrzymujemy odpuszczenie winy za grzechy, zaś za kary doczesne, należne za grzechy nasze uczynkowe, według sprawiedliwości Bożej możemy zyskać odpusty. Żyjącym udziela się odpustu w formie rozgrzeszenia, natomiast za zmarłych można zyskać odpust w formie modlitwy wstawienniczej.
Jakie mamy rodzaje odpustów?
Dzisiaj Kościół rozróżnia odpust zupełny i odpust cząstkowy, czyli zupełne darowanie tych kar doczesnych, a druga forma to odpust cząstkowy, darowanie jakiejś części tej kary doczesnej. Dzisiaj po Soborze Watykańskim II nie określa się jakiej. Wierny może zyskać odpust, bądź za siebie, osoba żywa tylko za siebie może zyskać odpust i na sposób wstawienniczy każdy z nas może zyskać odpust za osobę zmarło.
Ile razy w ciągu dnia można zyskać odpust?
Odpust zupełny można zyskać w ciągu dnia tylko jeden raz. Natomiast odpust cząstkowy można zyskać w ciągu dnia kilka razy, chyba że wyraźnie postanowiono w jakichś tam odpustach przy zasadach inaczej.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby zyskać odpust zupełny?
Bardzo istotnym warunkiem zyskania odpustu zupełnego jest wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. To znaczy, ja muszę być otwarty na realizację Bożego planu, na realizację woli Bożej, umiłowanie Bożych nakazów przez jednoczesne odwrócenie się od grzechu, od moich nieuporządkowań, moich przywiązań. To jest bardzo istotny warunek, dlatego że w starym rozumieniu odpustów, odpusty były dzielone na osobowe, rzeczowe, miejscowe i bardziej jakby podkreślano ten akcent pielgrzymowania, formy modlitwy, spełniania poszczególnych warunków. Natomiast istotą odpustu jest wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu jako istotny warunek, a do tego dołączone są potem inne elementy.
Czy w takim razie odpust zupełny można zyskać tylko bezpośrednio po spowiedzi?
Dokumenty Kościoła powiedzą stan łaski uświęcającej. Byłem 2 dni wcześniej w spowiedzi. Ten stan łaski uświęcającej trwa. No to warunkiem zyskania odpustu po tych 2 dniach będzie komunia święta i modlitwy przepisane do odpustu, albo albo szczególnie w dniach od 1 do 8 listopada, kiedy modlimy się na sposób wstawienniczy za zmarłych, nawiedzenie cmentarza.
Ten stan łaski oznacza niepopełnianie grzechów ciężkich czy jakichkolwiek grzechów?
Grzechów ciężkich, dlatego że te grzechy powszednie, one też są gładzone przez różnego rodzaju odpusty, na przykład cząstkowe. Odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, nawiedzenie chorego, nasza jałmużna, też gładzą te grzechy powszednie i też przez to zyskujemy odpust cząstkowy, który można zyskać więcej razy w ciągu dnia.
Doprecyzujmy jeszcze, kiedy popełniamy grzechy ciężkie?
Grzech ciężki będzie wtedy, gdy w sposób świadomy, dobrowolny i w poważnej materii, czy w rzeczach poważnych, przekraczających przykazania Boże, przykazanie kościelne, odwracamy się po prostu od Pana Boga. Konsekwencją tej winy grzechowej ciężkiej, no właśnie jest wieczne odrzucenie, kara wieczna. Myślę, warto tutaj dopowiedzieć, że te warunki muszą zachodzić równocześnie.
Kolejnym warunkiem, aby uzyskać odpust zupełny, jest wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także powszedniego. Jak to się ma do tego stanu łaski uświęcającej?
Stan łaski uświęcającej jest stanem człowieka, który nie popełnia grzechu ciężkiego, natomiast chodzi tutaj o wewnętrzną dyspozycyjność człowieka, że nie chce być przywiązany do grzechu jakiegokolwiek. W trudach dnia codziennego te grzechy powszednie nam się gdzieś tam będą pojawiały w naszej zwykłych spotkaniach z innymi ludźmi poprzez nasze wewnętrzne jakieś tam zdenerwowania, natomiast one nie będą przekreślały tego stanu łaski uświęcającej.
Czy ta wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu powinna trwać od północy do północy, w dniu, kiedy ten odpust zupełny chcemy uzyskać?
Myślę, nie, łatwo to wytłumaczyć. W momencie zyskiwania odpustu, wtedy, kiedy chcę, kiedy wewnętrznym aktem mojej woli chcę zyskać odpust i w tym momencie jestem świadom tego, że ja nie chcę jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.
Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby zyskać odpust zupełny?
Warunkiem jest także komunia święta i modlitwy, które są przepisane przez Kościół. Najczęściej będą to modlitwy wierzą w Boga, Ojcze Nasz i modlitwa w intencjach, jakich się modli Ojciec Święty. To nie jest modlitwa za Ojca Świętego. Modlitwami najczęściej będą te, które są zatwierdzone przez Kościół, które mamy w naszych modlitewnikach, czyli pod Twoją obronę, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu.
Oprócz ogólnych warunków zyskania odpustu zupełnego istnieją jeszcze dodatkowe. Jakie to są?
Te warunki dodatkowe zyskania odpustu mogą być związane z nawiedzeniem jakiegoś miejsca, nawiedzeniem kościoła, cmentarza, sanktuarium, odprawieniem drogi krzyżowej, albo też z jakimś błogosławieństwem, na przykład papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi, udzielone również przez środki masowego przekazu, pozwala nam na zyskanie odpustu zupełnego. Odbyte rekolekcje, adoracja krzyża w Wielki Piątek, odmówienie modlitwy różańcowej, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, błogosławieństwo prymicyjne w związku z odprawianą pierwszą mszą świętą przez neopresbitera i oczywiście uroczystość odpustowa w parafii, przypadająca w sam dzień, jeżeli to przypada w tygodniu, albo jeżeli jest przeniesiona na najbliższą niedzielę. Chrześcijanin dostępuje odpustu wtedy, kiedy jest odpowiednio usposobiony i pod pewnymi warunkami, ale myślę ważnym dopowiedzeniem jest to, że zyskujemy to dzięki Bożemu miłosierdziu, to znaczy my zyskujemy łaskę odpustu, którą Kościół wydobywa jakby ze skarbca łask wysłużonych nam przez Pana Jezusa, przez świętych. Bardzo namacalnie da się zauważyć to współuczestnictwo świętych także w naszym życiu i ich troska o nas, a z naszej strony ta ogromna troska z kolei za naszych bliskich zmarłych, kiedy my na sposób wstawienniczy dla nich zyskujemy ten odpust. Są potrzebne warunki do zyskania odpustu, które Kościół przepisuje, ale myślę, czymś bardzo istotnym i najważniejszym jest ten wielki dar Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, który w odpuście zyskujemy. To jest największym dobrem Kościoła.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz prałat Grzegorz Kadzioch, doktor prawa kanonicznego, rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
Audycję o odpustach przygotowała Radio Doksa z Opola. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.